Witam pana, dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Rozpoczęły się ćwiczenia po białoruskiej stronie i rosyjskiej. Ćwiczenia Zapad 2017 niepokoją pana?
Nieszczególnie, nie podzielam tej historii, która się przetacza przez media. Są to ćwiczenia cykliczne, one się odbywają od lat 70. i raczej bym nawet wystrzegał się przesadnego eksponowania znaczenia tych ćwiczeń. One są ważne oczywiście dla Rosji, dla Białorusi, są ważne też z punktu widzenia relacji z NATO, ale ta panika, która towarzyszy tym ćwiczeniom, jest też elementem wojny informacyjnej, która prowadzi Federacja Rosyjska i musimy o tym pamiętać, że na tym polu też się te ćwiczenia odbywają.
Czyli nie tylko w terenie, nie tylko z użyciem czołgów, ale również w eterze.
Oczywiście eter, cyberprzestrzeń, portale społecznościowe, komentarze pod artykułami, to wszystko elementy wojny informacyjnej i to z pewnością jest na bieżąco sprawdzane przez stronę rosyjską, jak społeczeństwo nasze reaguje na pewne informacje, więc musimy uważać. Często jest tak, że z kimś rozmawiamy przez internet, wydaje nam się, że z kimś realnym, a tak naprawdę no to jest realna osoba, ale ona nie jest, nie wiem, w Białymstoku czy w Warszawie, tylko jest pod Petersburgiem.
Dotychczas Rosja robiła wszystko, żeby rozzbroić NATO. Myślę tutaj o zmniejszeniu wydatków na uzbrojenie, na utrzymanie armii w państwach NATO. Czego takim dobitnym przykładem jest to, że nawet liczba czołgów w Niemczech nie jest dostateczna, nie mówiąc już o wyposażeniu czy uruchomieniu tego wszystkiego, co tam jest. Skąd zatem ta rosyjska histeria, żeby jednak atakować NATO, żeby to ćwiczyć?
Mamy dwa wątki, jeśli chodzi o stronę niemiecką. Oczywiście Niemcy są państwem kupieckim przede wszystkim, państwem eksportującym wyroby przemysłowe, więc siłą rzeczy ta armia schodziła na plan dalszy, bo to są pieniądze, które były używane do innych celów. Zresztą Niemcy mają bufor w postaci Polski przede wszystkim, więc są relatywnie bezpieczne. Jeśli chodzi o stronę rosyjską, dlaczego? Bo Rosja ma niewiele atutów w zasadzie oprócz sił zbrojnych i surowców energetycznych, a z tym jest problem obecnie również. Nie ma zbyt wiele atutów w polityce międzynarodowej, a Rosja dąży do odzyskania pozycji jednego z głównych rozgrywających z światowego systemu międzynarodowego. Może nie takiej roli, jak miał Związek Radziecki, jest to raczej nierealne, no ale oczywiście Rosja ma przynajmniej w ujęciu regionalnym współdecydować o losach Europy czy terenach interesujących Federację Rosyjską w Azji.
Nasz region, można powiedzieć, że trochę jest dozbrojony, w sensie takim, że w niektórych miejscach rozstawione jest wojsko. Po co wojsko się na czas takich ćwiczeń rozstawia? Po co ono wyjeżdża w teren?
To są pewne oczywiście elementy standardowe. Rosja ćwiczy i my też od razu ćwiczymy. Przede wszystkim jeszcze trzeba byłoby powiedzieć, co Rosja ćwiczy. No, Rosja ćwiczy to, czego się nauczyła w operacjach w Syrii i w operacjach na Ukrainie. Tam szwankowały pewne elementy. Przede wszystkim szwankowała w dalszym ciągu logistyka i koordynacja działań i to będzie ćwiczone. Oficjalne oczywiście cele tych manewrów, one są podawane, ale tak naprawdę to jest troszeczkę dla opinii publicznej, dla mediów, a to, co Rosja ćwiczy, to chyba właśnie sprawdzenie tej gotowości bojowej na stan dzisiejszy. Rosja od 2015 roku bardzo rozwija wojska okręgu zachodniego, rozwija też wojska pancerne, wojska uderzeniowe. Prawdopodobnie ćwiczenia tego typu jednostek, właśnie koordynacji, przemieszczania, przerzucania będą istotnym elementem tych ćwiczeń.
Plus do tego zielone ludziki.
No, zielone ludziki są istotne oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę potencjalny, hipotetyczny scenariusz wojny hybrydowej. Jeśli Rosja chciałaby wchłonąć Białoruś na przykład przemocą, no to bardzo prawdopodobne jest jakieś, oczywiście mówię tu w cudzysłowie, powstanie Polaków, Litwinów na Białorusi, no i bratnia pomoc wojsk rosyjskich, które tłumią dążenia separatystyczne. Więc takie elementy oczywiście też mogą być ćwiczone. A po co nasze wojska? No, ćwiczenia mają to do siebie, zwłaszcza z taką dużą ilością wojska, że nigdy nie wiemy, w co one się rozwiną. No, ja tutaj jestem prawie całkowicie przekonany, że poćwiczą, wycofają się do swoich baz. Ale tego nigdy nie wiemy.
Taki nadzór.
No, tak? Nadzór oczywiście musi być, zwłaszcza, że Rosja troszeczkę podniosła poprzeczkę, między innymi usuwając tych obserwatorów natowskich. Jest bardzo mało, więc my do końca nie wiemy, co tam będzie się działo. Nasze wojska muszą troszeczkę wyjść na pozycję w razie czego, w razie jakiegoś nieszczęścia, w razie też jakiejś prowokacji, bo teoretycznie takie prowokacje zawsze się mogą zdarzyć. A to samolot przeleci, prawda, a to rakieta poleci nie w tym kierunku, co trzeba. Takie rzeczy mogą się zdarzyć, no ale nasze wojska oczywiście też będą prowadziły nasłuch, obserwacje tego, co się dzieje, jak przemieszczają się jednostki, jaka jest celność artylerii i tak dalej. Czy możemy też wejść w system, oczywiście informatyczny, rosyjski w czasie tych ćwiczeń. To wszystko będzie badane również przez stronę polską. Czy na to NATO-wską.
Rozpoznanie łączności organizacji wojsk, które tam są używane w czasie tych ćwiczeń.
Kryptonimy oczywiście będziemy próbowali tyle, co się da wychwycić poprzez nasłuch. Oczywiście będziemy próbowali robić. Zresztą nawet te oddziały, które się pojawiły u nas w Śródziałowie, kto tam jest, ja jako rowerzysta to wiem, że jest to na Sporej Górze, więc oczywiście z takiej pozycji łatwiej prowadzić nasłuch i obserwacji.
Czyli radary, nie radary, urządzenia
radary,
odbiorcze.
Urządzenia odbiorcze. Że tak uspokajając, nic się złego nie stanie.
To nie jest nic nadzwyczajnego.
Nic nadzwyczajnego.
To jest takie rutynowe postępowanie, kiedy tak duże formacje wojska są używane.
To są duże ćwiczenia, to są być może największe ćwiczenia nawet od 1951 roku. Tyle, że Federacja Rosyjska nas przyzwyczaiła do coraz większych ćwiczeń z użyciem coraz większych mas wojska. Także dlatego, że w tych operacjach, które prowadzono w Czeczenii, czy w Gruzji, czy na Ukrainie, szwankował właśnie przerzuty wojsk. Przerzut, koordynacja, przerzut, zebranie tych wojsk, kierowanie na odpowiedni kierunek działań wojennych. Więc to będzie wszystko prawdopodobnie ćwiczone. Ale z naszego punktu widzenia my nigdy nie byliśmy tak bezpieczni wobec tych manewrów zapad, które się odbywają przecież cyklicznie, jak obecnie. Mamy wojska natowskie przede wszystkim, no i mamy dosyć wyraźną politykę administracji amerykańskiej, która nas zabezpiecza. No i powiem tak, można byłoby się obawiać, gdyby Amerykanie się zaangażowali w inną wojnę. Wtedy Rosja mogłaby wykorzystywać okazję. Też nie sądzę, żeby na kierunku polskim czy Republik Bałtyckich, ale potencjalnie takie zagrożenie by istniało. Póki Ameryka nie jest zaangażowana w żadną wojnę, naprawdę nie mamy czego się obawiać.
Czyli należy sądzić, że nie tylko polskie wojsko będzie dokładnie obserwowało, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale również państwa NATO będą śledziły to, no i oczywiście Ameryka.
Oczywiście, że amerykańscy specjaliści tutaj są. Amerykańscy specjaliści oczywiście byli też w Gruzji, byli też na Ukrainie. Obserwują w Syrii. Tak samo rosyjscy specjaliści. Każda armia wysyła swoich specjalistów, żeby przechodzić jak najwięcej informacji, jak działa przeciwnik, no bo państwa nie walczą ze sobą, więc to jest jedyny sposób na pozyskiwanie takich zupełnie realnych informacji o stronie przeciwnej.
Nie jakieś mity, nie jakieś opowieści, tylko jeśli ktoś używa całego systemu łączności do przekazywania rozkazów, to mamy do czynienia z realnymi zjawiskami.
Realne zjawiska, ale takie rzeczy jak koordynacja uderzeń artyleryjskich na Ukrainie, Amerykanie to obserwują. I byli dosyć nawet zdziwieni, że rosyjska artyleria jest bardzo precyzyjna. Amerykanie na przykład mają problem z Chińczykami, gdzie Chińczycy nie walczą, ćwiczą gdzieś tam u siebie bardzo daleko i tak naprawdę zupełnie nie orientujemy się, jak wygląda ta armia chińska. Tylko tyle, co możemy przeczytać w internecie tak naprawdę, czy z jakichś oficjalnych biuletynów. Tutaj mamy więcej informacji, no bo armia rosyjska jednak walczy. Walczyła na Ukrainie, walczyła w Gruzji, walczy w Syrii, prowadzi manewry obok naszych granic, więc coś tam o tej armii wiemy. Przy czym armia rosyjska też wypuszcza bardzo dużo informacji. Też musimy o tym pamiętać. Nie do końca wiemy, czy pewne elementy uzbrojenia, o których się mówi, pewne jednostki, o których się mówi, one są rzeczywiste, czy są nierzeczywiste. No, ten okręg zachodni jest rozwijany, no ale z tego, co wiemy, prawda, czy domyślamy się, ukompletowanie tych jednostek jest dosyć mierne, bo to jest też kwestia finansowa. Rosja nie jest państwem bogatym. Rosja przeżywa swoje perturbacje ekonomiczne, a wojska kosztują, zwłaszcza wojska zawodowe. My też mamy jeszcze pewne rezerwy. Pan wspomniał o Niemczech, prawda, czy Europie Zachodniej. Europa Zachodnia bardzo mało wydaje na zbrojenia i te rezerwy są bardzo, bardzo znaczne jeszcze.
Ale na razie będziemy się tylko przyglądali. Niczego groźnego na horyzoncie nie widać.
Ja tak cały czas uspokajam, ale oczywiście nie mogę dać gwarancji. My się cały czas obawiamy, że Rosjanie przyjdą na Białoruś poćwiczyć i zostaną na Białorusi, co z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski jest dosyć fatalne. Czy to nie jest tak, że Rosjan nie ma na Białorusi? Oni oczywiście są mniej lub bardziej oficjalnie. No ale byłoby bardzo sytuacją niebezpieczną, gdyby tutaj się zainstalowały pewne jednostki bojowe Federacji Rosyjskiej, ponieważ nasza granica de facto z Rosją byłaby bardzo rozległa, to wymagałoby dużo większych sił przesuniętych na granicę wschodnią z punktu widzenia bezpieczeństwa przy ewentualnym ataku, potencjalnym ataku Federacji Rosyjskiej. Więc takie zagrożenia istnieją, ale nie wydaje mi się, że obecnie wojska rosyjskie mogą pozostać na Białorusi. Rosja ma inne problemy obecnie. Gdyby chciała wejść trwale na Białoruś, to zrobiłaby to zupełnie inaczej, przy innej okazji, pewnie oficjalnie.
Z doktorem Adamem Bartnickim z Uniwersytetu w Białymstoku rozmawiał Lech Pilarski.